Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 28 czerwca. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem prawie do godziny 13. Razem z telefonami od słuchaczy i z mailami, ze sprawami, które nam Państwo zgłosili. Bardzo za to wszystko dziękujemy. A zaczniemy od optymistycznego telefonu, optymistyczny głos słuchacza i dobre wieści.
Dzień dobry, Jacek Słuchacz, a ja dzisiaj dzwonię z dobrą wiadomością. Dobrą dla rowerzystów, a nie tylko, bo dla kierujących autami osobowymi też. Na trasie od Kołbacza do miejscowości Bielkowo pracują już koparki. Już powstaje nowa ścieżka rowerowa, także będzie bezpieczniej. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
Miłego dnia, dobra wiadomość już była, teraz już tak dobrze nie będzie.
Witam, zastanawiam się, jak to jest w XXI wieku, że mieszkańcy Siadła Dolnego ze względu na to, że wczoraj słup energetyczny walnął piorun w miejscowości Ustowo i od tamtej pory nie działają pompy z tamtej strony, to Siadło Dolne jest pozbawione wody od 12 godzin. Prąd udało się przywrócić w Ustowie. Przed chwilą rozmawiałem z pracownikiem wodociągów i udało się przywrócić prąd tak zwany na tej miękkiej fazie, czyli światło i takie delikatne rzeczy, ale tej grubej fazy niestety nie mogą podłączyć, więc niestety pompy nie działają, a jeżeli nie działają pompy od strony Ustowa, no to w całym Siadle Dolnym i Górnym nie ma wody. No dla mnie to jest bzdura ze względu na to, że ZWIK kołopatkowo nie powinien chyba doprowadzać wody tylko z jednej strony w takim wypadku. Czy podstawiam jakiś beczkowóz, to powiedzieli, że zgodnie z umową dopiero po 12 godzinach podstawiają beczkowóz. No w taki ukrop, w takie upały to jest normalne? Pozdrawiam.
Dziękujemy. Próbowaliśmy przed audycją dodzwonić się do ZWIK-u Kołbaskowo, czyli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w tej gminie. No, niestety dyrekcja nie odpowiedziała na nasze próby. Połączenie zostało odrzucone, no ale czekamy na informacje od mieszkańców Siadła Dolnego. Jak tam? Czy już wszystko działa? Woda jest, prąd jest, pompy działają. Proszę dać nam znać. 510-37-36 to do studia, do Sławka. Można w tej sprawie dzwonić. Siadło Dolne jeszcze za chwilę wróci do naszych tematów na antenie, ale wcześniej będzie wycieczka, o ile to wycieczką można nazwać, w każdym razie marsz do Biedronki, no i tam zaskoczenie.
Dzień dobry, mam na imię Dariusz i dzwonię w takiej sprawie. Kupowałem piwo w Biedronce, pobrali za butelki kaucję, butelki oddałem, ale nie oddali mi pieniędzy, tylko dali mi voucher. I chciałem się zapytać, czy takie praktyki są dozwolone. Dziękuję.
Mamy nadzieję, że to było piwo bezalkoholowe, bo alkohol szkodzi zdrowiu. Dziwna to praktyka. Czy my rzeczywiście jesteśmy zmuszeni przyjąć taki voucher zamiast pieniędzy za zwrócone butelki, które pobraliśmy z płynem w środku z kaucją? No, zobaczymy, zapytamy, kogo trzeba, między innymi w Biedronce, jak to jest i dlaczego tak jest. A teraz trzeba już powiedzieć, o czym będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. Jest plan taki, żeby pijanym sternikom łodzi, czy to motorowych, czy żaglowych, zabierać te łodzie. Tak jak zabiera się pojazdy pijanym kierowcom, tak ma być z łodziami. Czy to dobry pomysł, czy to dobre rozwiązanie? Wydaje się, że tak, ponieważ jak wskazują statystyki i kontrole, czy to woprowców, czy policjantów, alkohol na wodzie leje się strumieniami. O wiele większymi niż ten alkohol, który leje się niestety na drogach. To nasz temat około godziny 12.15, natomiast później sprawa ważna i drobna dla naszego słuchacza. Szczecińska Energetyka Cieplna podobno w styczniu zmieniła numery kont, na które należy uiszczać opłaty za gorącą wodę czy za ogrzewanie. No i powstał problem. Wskutek tego problemu naszemu słuchaczowi nie pobierano z konta pieniędzy i teraz się zrobił spory dług. Czy udało się to wszystko uregulować? Czy uda się pomóc naszemu słuchaczowi? To okaże się około godziny 12.25. A potem będzie o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, bo wczoraj u nas jak gruchnęło około 18, jak sypnęło, no może nie sypnęło, bo gradu chyba nie było, ale jak lunęło, jak zawiało, przewróciło drzewa, podtopiło różne miejsca, no to rzeczywiście niektórzy długo się zbierali z tej nawałnicy, a tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało nas o zagrożeniu Poznaniu o godzinie 21:00, a burza była około godziny 18:00. Więc jak to jest z tymi komunikatami? Dlaczego przyszły do szczecinian z takim opóźnieniem? To nasz temat około 12:30-12:35, a potem, tak jak zapowiedź była w wiadomościach o godzinie 12:00, wrócimy do kwestii protestu. Tym razem właśnie przy ulicy Struga w Szczecinie, a nie przy węźle Rzęśnica jak tydzień temu. Chodzi o sobotni protest od 7:30 do 15:00 przewoźników drogowych. Czy władze Szczecina wydały zgodę na ten protest? Bo wiemy, że protest się przeniósł, ponieważ najpierw władze Goleniowa na ten jutrzejszy protest nie wyraziły zgody przy węźle Rzęśnica, a potem to niewyrażenie zgody potwierdził sąd. A w Szczecinie protest się odbędzie. Dlaczego? Z czym ten protest należy zjeść? O tym będziemy rozmawiali tuż przed godziną 13:00. A teraz zapowiadany powrót do Siadła Dolnego, bo dzisiaj byliśmy umówieni z panią Małgorzatą Szwarc, burmistrzem, czy wójtem Kołbaskowa.
Dzień dobry, mam na imię Wojtek, dzwonię ze Świnoujścia. Ja przypłynąłem ze Świnoujścia właśnie do Siadła Dolnego. Pierwszy raz, bo często pływam do Niemiec też, Siadło Dolne jest całe zastawione łodziami przez cały rok tutaj tymi mieszkańcami, a tyle się mówiło o tym, że te keje właśnie są porobione i mają być dla turystów. Nie ma możliwości takiej, żeby stanąć, a szkoda.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. No i tak jak mówiłem, byliśmy dzisiaj umówieni z panią Małgorzatą Szwarc na rozmowę. Wczoraj Sławkowi Orlikowi potwierdziła ten kontakt na dzisiaj. Dzisiaj niestety zrzucała od nas połączenia, nie odbierała tych połączeń. Dzwoniliśmy także do sekretariatu. Jest to dla nas tym bardziej niezrozumiałe i przykre, że to nie pierwszy przypadek, kiedy pani wójt się z nami umawia i potem nie rozmawia z nami na antenie. A przecież nie rozmawiamy dla siebie, tylko dla naszych słuchaczy, w tym turystów i mieszkańców oczywiście Siadła Dolnego czy innych miejscowości gminy Kołbaskowa. Jest nam przykro, ale mamy nadzieję, że coś się stało, coś istotnego, ważnego i dlatego pani wójt nie podjęła dzisiaj telefonu i kontaktu z nami. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się zmieni. 12:12, czas reakcji. Teraz komentarz do mojej wypowiedzi z jednej z poprzednich audycji. Mianowicie mówiłem o tym, że woda nie gasi najlepiej pragnienia a propos upałów. I rzeczywiście są takie badania Uniwersytetu St. Andrews, szkockiego uniwersytetu. Tam specjaliści postanowili zbadać najróżniejsze napoje, by wybrać te, które skutecznie ugaszą pragnienie. I jaki ranking ułożyli? Co najlepiej gasi pragnienie? Uwaga! Po pierwsze chude mleko, po drugie płyny glukozowo-elektrolitowe, po trzecie zwykłe mleko, po czwarte sok pomarańczowy, po piąte cola, po szóste herbata, potem na siódmym miejscu są napoje izotoniczne, na ósmym dopiero, na ósmym woda niegazowana, na dziewiątym woda gazowana, dziesiątym miejscu piwo, oczywiście bezalkoholowe i na jedenastym kawa. Czyli z tego wynika, że woda jest przereklamowana i ci specjaliści, dietetycy czy lekarze, którzy mówili, że pić dużo płynów, mieli rację, bo chodzi o płyny. A jak gasi woda? Dlaczego pragnienie? Dlaczego naukowcy umieścili wodę dopiero na 8-9 miejscu? Przypomnijmy, co się dzieje, gdy szybko wypijemy dużą jej ilość. Po kilku minutach biegniemy do toalety, bo mamy pełen pęcherz. Po prostu pozbywamy się wody w tak szybkim tempie, w jaki jej sobie dostarczyliśmy. Mleko będzie o wiele lepsze, bo nawet jeśli wydalimy sam płyn, wodę, to organizm zdąży pobrać odpowiednie składniki odżywcze. A to do chudego mleka. Zawiera dużo białka, ale mało tłuszczów i cukru. I właśnie związki te trafiają do naszego organizmu, czyli to białko, który to białko pobiera i z niego korzysta i dzięki temu świetnie gasi nasze pragnienie. A więc chude mleko, płyny glukozowo-elektrolitowe, zwykłe mleko, sok pomarańczowy na czwartym miejscu, cola, herbata, napoje izotoniczne. To najlepiej nasze gaszące pragnienie napoje. 12:14, czas reakcji. I pora na to, żeby przedstawić naszego pierwszego gościa, pana Poloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Panie prezesie, jest tak, że jest ciepło, czyli nad wodę się wybieramy, wybieramy się także na wodę, a tu zapowiada się ważna zmiana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie, bo tajemnicą poliszynela jest fakt, że niektórzy wodniacy oj bardzo, bardzo nie stronią od napojów wyskokowych. Pijani załoganci, czy też sternicy na łodziach motorowych, czy żaglowych, to niestety powszechność. No i mamy taką informację, że przepadek pojazdu lub jego równowartości będzie groził nie tylko kierowcy, ale również nietrzeźwemu sternikowi jachtu, motorówki czy skutera, a nawet pilotowi awionetki. Ale my się skupmy na tych pojazdach wodnych, bo takie zmiany w przepisach o przepadku pojazdu zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Projekt trafił już do Ministerstwa Sprawiedliwości. Eksperci oceniają zmianę pozytywnie, podkreślają, że odmienne traktowanie na przykład nietrzeźwego kierowcy i pijanego sternika motorówki czy skutera wodnego jest nieuzasadnione. Czy pana zdaniem takie przepisy warto wprowadzić? Czy rzeczywiście tych, którzy prowadzą statek, jednostkę wodną po kielichu, powinni mieć odbierane motorówki czy żaglówki?
Myślę, że tak, że świadomość kary musi być tutaj powszechna, niezależnie od tego, czy korzystamy z pojazdu na kołach, czy tak jak pan wskazał, myślę, że to też kierowało pracami komisji, czy przemieszczamy się samolotem, czy przemieszczamy się po wodzie. Wszędzie tam korzystamy z pojazdu mechanicznego, który kierowany przez nietrzeźwego operatora, nietrzeźwego kierowcę, nietrzeźwego pilota może spowodować uszczerbek na zdrowiu wobec innych osób i tutaj nie powinno być jak najbardziej położenia. Podpisuję się pod tym obiema rękoma i myślę, że dobrze, że takie akcje informacyjne będą trafiały do osób planujących planujących spędzić urlop tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego i korzystania z walorów związanych z wodą i przemieszczania się po niej. Ja myślę, że poza tą karą taka właśnie świadomość, informacje docierające do ludzi, że taka sama penalizacja tego czynu będzie miała miejsce niezależnie od tego, po jakim drodze się poruszamy, będzie pozytywnie wpływała na to, że tych kierujących tymi pojazdami, motorówkami, skuterami pod wpływem alkoholu, pod wpływem substancji psychoaktywnych będzie mniej. Ale poza tą informacją też jakby musi być taka jakby pewność, czy taka przewidywanie tego, że będą odpowiednie służby tutaj reagować.
No właśnie, a propos tych służb.
Służb było na wodzie.
Panie prezesie, bo przed rozmową rozmawiałem z jednym z ratowników wodnych, który mówił, że dolegliwy jest brak i że za mało jest patroli policji wodnej, że za mało jest tych służb, które mają większe uprawnienia niż państwo jako ratownicy wodni. Czy rzeczywiście pan też widzi ten problem, że tych patroli policyjnych na łodziach, czy też, był też jeden patrol, nie wiem jak to w tym roku będzie wyglądało, zapytamy Straży Miejskiej, jest za mało?
Wie pan co, ja widzę tutaj taką współpracę pomiędzy tymi instytucjami i naszą organizacją, która może sprawdzać i może wyciągać z tego konsekwencje, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której sternik jest pijany. My nie pobłażamy tutaj, jeżeli udzielamy interwencji na wodzie i widzimy pijanego sternika, to bezwzględnie taka sprawa będzie kończyła się wezwaniem na miejsce patrolu, czy to policji, czy to Straży Miejskiej, czy to Straży Granicznej, bo w terenie, w pasie nadmorskim, tam bardzo ściśle współpracują z Morskim Oddziałem Straży Granicznej i w związku z tym, że tych policjantów na wodzie jest mniej, ale pojawiają się tam łódki Straży Granicznej i taką łódkę też wtedy wzywamy.
My jesteśmy umówieni z kolei z Policją Zachodniopomorską na rozmowę na wtorek, jak to bezpieczeństwo na wodzie będzie chronione właśnie przez policjantów w tym sezonie wodniackim, który już się rozpoczął. A warto podkreślić, słuchacze i panie prezesie, w odróżnieniu od obecnych przepisów, konfiskata pojazdów zarówno w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym nie będzie obowiązkowa. To znaczy, że to sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał decydować o przepadku. Jednak widmo przepadku na przykład drogiej łodzi motorowej czy drogiego jachtu powinno odstraszyć wielu. A panie prezesie, czy rzeczywiście teraz jest tak, że w 2015 roku weszły w życie, i to obowiązuje do dziś, nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i z nich wynika jednoznacznie, że osoby pływające kajakiem, rowerem wodnym, żaglówką czy pojazdem bez silnika, no nie wspomniawszy już o pojeździe z silnikiem na wodzie, nie mogą być pod wpływem alkoholu?
No, taką jednostkę też tutaj o napędzie mięśniowym też można by było traktować jako pojazd może niemechaniczny, ale jako statek niemechaniczny, ale jako jednostkę, która będzie się przemieszczała i ona też przemieszczała się po drogach wodnych, czy przemieszczała się po wodzie. Tym samym ona również powinna podlegać tym samym przepisom.
Czyli ja czytam, że za osiągnięcie pułapu 0,5 promila alkoholu grozi kara grzywna od 20 do 500 zł. Na wszystkich takie kary mogą spaść i spadają, mam nadzieję, którzy pływają po kielichu różnego rodzaju sprzętem.
Panie redaktorze, nie znam aż tak dokładnie tak wiele tutaj tych przepisów, więc nie jestem w stanie tutaj potwierdzić.
No tak, bo to nie jest państwa kompetencja. Państwo są bardziej od tego już ratowania, ale oczywiście od działań oświatowych. A proszę powiedzieć, czy ten sezon tutaj w Zachodniopomorskim dobrze się zaczął? Czy jest w miarę spokojnie i bezpiecznie? Miejmy nadzieję.
Jeżeli chodzi o zeszłe, liczymy tak mniej więcej rozpoczęcie sezonu od 15 czerwca i początek tego sezonu rzeczywiście było kilka interwencji, w których uczestniczyły różne grupy ratowników wodnych z terenu, czy to tutaj miasta Szczecina, czy to Śródlądzie, jak na przykład OSP Bielkowo, czy ratowników z kąpielisk nadmorskich też wspieraliśmy się, czy informowaliśmy i współpracowaliśmy z Morską Służbą Obszukiwania i Ratownictwa, ale tych zdarzeń, porównując, mówię tutaj o poprzednim tygodniu, porównując ten sezon i lata ubiegłe, to takiego mocnego wejścia nie możemy odnotować. Myślę, że ten weekend związany z gwałtownymi zmianami pogody i wysokimi temperaturami, on może być takim sporym wyzwaniem, bo zawsze te ekstremalne temperatury przybliżają ludzi do ekstremalnych pomysłów. Absolutnie nie będę tutaj nakłaniał nikogo do sprawdzania tego w terenie, jak wygląda, ale osoba, która wypije na przykład 2 piwa półlitrowe, wypije je spokojnie w domu czy w pubie, tam gdzie powinna, tam gdzie jest miejsce do tego, a zupełnie inaczej będzie zachowywać się po wypiciu tych 2 piw, a inaczej będzie to wyglądało, kiedy wypije je w 30-stopniowej temperaturze pod z nieosłoniętą głową, pod pełnym, przy pełnym nasłonecie.
Czyli apelujemy o rozwagę nad wodą, spokój i bezpieczeństwo. Jedno wiemy po tej rozmowie na pewno. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe popiera wszelkie zmiany prawa. które sprawią, że na wodzie będzie bezpiecznie. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Pan Apoloniusz Kurylczyk, Zachodnie
Pomorze.
Spokojnego
sezonu życzę wszystkim naszym słuchaczom, jak również państwu, jako redaktorom też zachęcam do tego, żeby przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, o wysokich temperaturach, o nawadnianiu, o niewchodzeniu do wody po zmroku. Dzięki temu wszyscy pracujemy nad tym, żeby było bezpiecznie, a szczególnie do panów wędkujących apeluję gorąco o zapinanie kamizelek, noszenie kamizelek. Dzięki temu zwiększycie swoje szanse, kiedy wpadniecie do wody podczas uprawiania wędka.
Życzmy sobie spokojnego, bezpiecznego weekendu. Prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Apoloniusz Kurylczyk. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy.
Dziękuję za rozmowę.
To jest czas reakcji, 12:25. Interwencja nasza już się odbyła. No kiedy malowanie pasów jeszcze nie wiemy, czyli oznakowań poziomych na bramie portowej, ale okazuje się, że nie tylko tam jest robota.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Odnośnie jeszcze tych pasów poziomych na bramie portowej, to ja bym chciał poprosić też o interwencję, o oznakowanie poziome na Jagiellońskiej, na wyjeździe w Piastów i prosto dalej na Jagiellońską, bo często tam dochodzi po prostu do kuriozalnych sytuacji, no i w końcu kiedyś dojdzie do stłuczki. Prawy pas jest tylko do jazdy prosto i w prawo, a lewy pas tylko do jazdy w lewo. A ten znak, jak pasy prowadzą, jest kawałek dalej przy szkole. No i ludzie po prostu nie zwracają uwagi i z tego lewego cisną się prosto w Jagiellońską na prawy pas, gdzie nie powinni jechać tamtędy. Może te poziome oznakowanie pomogłoby w tych sytuacjach. Dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrowia i chłodzić się w te gorące dni.
Tak jest, czynimy to, chłodzimy się jak tylko możemy, a teraz wyjeżdżamy poza Szczecin. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak daleko jest ze Szczecina do Warszawy i z powrotem, no bo to 550 kilometrów, ale ciągle nie możemy się doczekać i nie doczekamy w najbliższej przyszłości pendolino do Szczecina. Linia kolejowa do Poznania jest przygotowana na 160 kilometrów na godzinę, a nie ponad 200, więc o pendolino możemy tylko pomarzyć, ale za to są zapowiedzi rządzących, że jeszcze do końca tego roku powinniśmy w 5 godzin, a nawet 4,50, poniżej 5 godzin dojechać do Warszawy i z powrotem. O tym rozmawialiśmy wczoraj z przewodniczącym Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, posłem Koalicji Obywatelskiej Arturem Łąckim. To po konferencji dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie na Mazowszu. Ale słuchacz ma inną dobrą informację dla pasażerów. My będziemy szukali jej potwierdzenia.
Dzień dobry, ja w sprawie dodatkowych pociągów powiem wam tak po cichu, że od września będzie dodatkowy pociąg do Warszawy ze Szczecina. Będzie się nazywał Sedina. Wyjazd około godziny 8 rano. Miłego dnia.
Miłego dnia, dziękujemy. Był kiedyś taki pociąg Sedina i potem się zmył, mówiąc kolokwialnie, więc miejmy nadzieję, że będzie. Rzeczywiście koło 8 wyjazd ze Szczecina do Warszawy bardzo potrzebny. Jeżeli jeszcze dojedzie około 13 czy 12, to marzenie na razie, no to pełnia szczęścia. Dziękujemy za te informacje. No i jeszcze wracamy do sprawy zniżek na wejścia do fabryki wody, czyli do naszego akwaparku. Okazuje się, że tam zniżki są dla osób powyżej 65 roku życia. I nasza słuchaczka zadzwoniła rozgoryczona, że przecież emerytką została w wieku lat 60, bo w tym wieku kobiety przechodzą u nas na emeryturę. Ale są tacy, którzy jeszcze wcześniej na emeryturę idą i też chcieliby taniej wejść na fabrykę wody.
Dzień dobry Państwu, Paweł mam na imię. Ja mam pytanie, przecież emeryci są w różnym wieku, na przykład ludzie, którzy pokończyli pracę w wieku 35, nawet 40 lat w wojsku, w straży pożarnej, czy w policji, czy w innych służbach mundurowych. Przecież oni też są emerytami, to dlaczego mieli nie skorzystać? Tak więc myślę, że uczciwie było dla wszystkich emerytów, tak więc no i może rencistów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. I teraz czas przedstawić naszego gościa, pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie powiem, że ciepło witam, nie w te upały.
No właśnie, zimnej wody nie dostarczacie, ani bardzo zimnej, ani lodu.
No nie. No,
ale ciepła woda jest nam potrzebna cały rok.
Takie, No tak, mniej lub bardziej jest potrzebna cały rok. Zimnej wody nie, my tylko podgrzewamy zimną wodę po to, żeby była ciepła, ciepła woda w kranie.
A my tu mamy potrzebna. Drobną sprawę naszego słuchacza, ale każda sprawa jest dla nas ważna.
Adam, jestem ze Szczecina, ze Swojskiej. Mam problemy z energetyką cieplną, z secem. Oni zmienili numer konta. Ja to zrobiłem w styczniu, że miał polecenie zapłaty przez bank i oni tego nie odciągali. Mam teraz 1500 zł do zapłacenia tego z karą, zaległości. Rozłożyli mnie to na raty i mieli mi za czerwiec ściągnąć z konta. Nie zrobili tego, pojechałem do banku, okazało się, że nie ściągnęli, dzwoniłem do nich, powiedzieli, że ja muszę sam zapłacić i nie wiem, co z tym robić, dlaczego oni tam mają problemy. Jak byłem u nich załatwiać to tydzień temu, powiedzieli mi, że jakaś pani źle wprowadziła w system komputerowy moje dane, tak mnie potraktowano.
Czyli wygląda na to, że błąd ludzki, ale sprawdźmy, pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Czy rzeczywiście zmienili państwo w styczniu numery kont i powstały jakieś problemy?
Tak, zmienialiśmy oczywiście numery kont. To była dość duża akcja, bo objęła kilka tysięcy naszych klientów. Informowaliśmy o tych zmianach i oczywiście i na naszej stronie internetowej, ale przede wszystkim informowaliśmy klientów, których to dotyczy, odrębnym pismem. Przypominaliśmy również te informacje na fakturach. Była to dość skomplikowana akcja, bo i w jakiś tam sposób też pewnie utrudniająca trochę życie naszym klientom, ale trzeba ją było wykonać. I tutaj rzeczywiście przy takiej liczbie spraw jakieś tam problemy mogły się oczywiście pojawić i pojawiały. Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma prawo gdzieś się pomylić. Natomiast tutaj trochę jest mi przykro, że pan w taki sposób ocenił ten kontakt tutaj z nami, że go źle potraktowaliśmy, dlatego że w momencie, kiedy okazało się, kiedy pan odwiedził nas tutaj w biurze obsługi klienta, żeby tę sytuację wyjaśnić, to oczywiście został potraktowany, uważam, bardzo dobrze, dlatego że ta niedopłata, która wyniknęła z zagubionego dokumentu, została oczywiście skasowane, wszystkie odsetki w związku z niedopłatą zostały skasowane, więc nie były naliczane i ten pan w żaden sposób nie będzie oczywiście musiał tych odsetek regulować. Niedopłata, która powstała na skutek nieopłaconych faktur, została rozłożona na raty. Było to ustalone z tym panem. To, na co pan się zgodził, zostało pobrane z konta, pozostała kwota została rozłożona. Znam osobę, która rozmawiała tutaj z panem, więc wiem, że jest to osoba bardzo uprzejma i bardzo starająca się rozwiązywać problemy. Dlatego jest mi przykro, że w taki sposób ten pan ocenił tę sytuację. Natomiast chciałam oczywiście powiedzieć i tutaj jakby do naszych klientów, do państwa taka prośba, bo przy takiej zmianie kont, czy generalnie przy takich zmianach systemowych, zwłaszcza kiedy są środki automatycznie pobierane z konta, bo takie zlecenie w banku zostało złożone, to oczywiście może dochodzić do sytuacji, kiedy gdzieś tam ten automat czy system tych pieniędzy nie pobiera, ale te informacje znajdują się zawsze na fakturze, czy one zostają pobierane, czy nie będą pobierane, czy te zaległości występują, więc myślę, że to jest tak trochę, mówiąc tak trochę po piłkarsku, jest trochę 1-1. My tu rzeczywiście zgubiliśmy dokument, ale pan też się nie wykazał czujnością i być może nie sprawdzał dokumentów, nie sprawdzał faktur, nie sprawdzał, czy środki pobierane są z konta i do tej zaległości doszło. No niemniej jednak uważam, że został obsłużony bardzo, bardzo grzecznie i problem jakby został rozwiązany. I w żaden sposób nie ponosił żadnych skutków.
A propos piłkarskiego wyniku 1-1, to ja bym jednak pół bramki jeszcze do państwa, tak, że tak powiem, konta dołożył, dlatego że jeżeli ktoś nie płaci miesiąc, dwa, no to powinien dostać jakiś monit, informację, prawda, żeby to nie nas zbierało się aż 5 miesięcy. Jak do tego doszło, się zastanawiam.
Mówiąc szczerze, nie wiem, jak to wyniknęło, że po takim okresie dostał te informacje. Rzeczywiście jest to jakby temat do tutaj do wyjaśnienia i do przemyślenia, jak tu uruchomić szybciej takie informowanie. No niemniej jednak ja bym się dalej upierała przy tym wyniku 1-1.
No dobrze, 1-1, może w takim razie zrobimy dogrywkę, ale innym razem. W każdym razie klienci powinni pamiętać o tym, żeby kontrolować i sprawdzać, czy na bieżąco mają, prawda, stan 0-0, czyli bilans wychodzi na zero, wszystko zapłacone, winien ma, wszystko jest porówno, zobowiązania trzeba regulować, a z drugiej strony oczywiście państwo także powinni monitorować skutecznie i szybko klientów, pytać ich, dlaczego nie mamy pieniędzy, bo się może okazać właśnie, że państwa pracownik pomylił się, źle wpisał dane i stąd te pieniądze nie wpływały tam, gdzie powinny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy zimna, raz... chłodu.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz pozwolę sobie, wykorzystam tutaj państwa i jeszcze raz w imieniu tutaj nas wszystkich przeproszę pana, który miał taką niedogodność. Trochę z naszej, trochę nie z naszej, ale jednak niedogodność, więc bardzo za to przepraszam.
Pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Pozdrawiamy zimno.
Pozdrawiam również.
Wszystkiego dobrego. 12.35 to jest czas reakcji. I teraz powrót do przestrogi z wczoraj, żebyśmy nie zostawiali dzieci, osób, które samodzielnie się nie poruszają, więc nie dotyczy to tylko dzieci i oczywiście zwierząt w nagrzanych samochodach. Nawet w cieniu temperatura, jeżeli jest bardzo parno, duszno, w samochodzie rośnie bardzo szybko i może się to źle skończyć. I proszę, mamy taką informację, którą przyniósł dzisiejszy dzień. Pozostawił śpiące dziecko w rozgrzanym samochodzie i poszedł na zakupy. Na szczęście czujność wykazali inni klienci galerii handlowej. Policję i pogotowie ratunkowe wezwano w czwartkowe popołudnie na parking przed galerią Karuzela w podkołobrzeskim Budzistowie. Temperatura w cieniu sięgała 30 stopni, a klienci sklepu zauważyli roczne dziecko śpiące w zaparkowanym aucie. Zawiadomili obsługę. Okazało się, że pochodzący z Ukrainy ojciec pozostawił dziecko w aucie i poszedł na zakupy. Policji tłumaczył, że pozostawił uchylone okno w pojeździe, a jego nieobecność trwała kilka minut. Inną wersję natomiast mundurowym przedstawili świadkowie zdarzenia. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji dziecku nic się nie stało. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, ale cóż to jest 500 zł w porównaniu do utraconego życia dziecka. Na szczęście skończyło się to dobrze. 12.37, czas reakcji i jeszcze zanim przedstawimy kolejnego gościa, kwestie porządku w mieście.
Dzień dobry, witam, stały słuchacz Radia Szczecin. A co z petami wszędobylskimi, co ludzie palą papierosy i pety, wszędzie pety. Kto się tym zajmie w końcu? Przecież tych petów jest wszędzie pełno. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
Wszędzie pety, a teraz najniższy mandat za rzucanie petów to 500 zł. Pytanie, czy jest ktoś, kto takie kary nakłada? Przydałyby się może bardziej drakońskie, jak w niektórych miastach w Azji chociażby, ale też pytanie, kto te pety rzuca? Jest to zjawisko nagminne, zarówno przez pieszych widzę rzucane te pety byle gdzie i tak samo przez kierowców. Mało który kierowca, a może po prostu tych kierowców nie widać, no dobrze, ale widać masę kierowców, którzy wyrzucają przez okna te pety i po prostu traktują Szczecin jak jedną wielką popielniczkę. Czas z tym coś zrobić. Rzeczywiście ma pan rację. Przypomnę, najniższy mandat to 500 zł za śmiecenie. Zapytamy naszą Straż Miejską, czy takie mandaty są często nakładane, bo bardzo, ale to bardzo by się przydało. 12.38, burza się do nas zbliża od strony Niemiec, od strony Świnoujścia, gdzieś tam już sunie. I rzeczywiście dzisiaj pojawiły się, ja sprawdzę jeszcze, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tak, o 9.33 odebrałem alert. Uwaga, dziś 28 czerwca prognozowane burze z silnym wiatrem, ulewnymi deszczami, lokalnie gradem. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. A jak to było w Szczecinie wczoraj z alertami RCB?
Ale z tej strony ja odnośnie wczorajszej nawałnicy. O godzinie 18 byłem na działce na Łasztowni i widziałem, że już coś się kroi, więc wszedłem na radar pogodowy Windy i sprawdziłem, że od Gryfina tworzy się bardzo duża komórka burzowa. Pozabezpieczałem wszystko, ale nie sądziłem, że będzie aż tak wielka nawałnica, łącznie z gradem wielkości MMM-ów, gdzie mam namiot z poliwęglanu w szklarnię i bałem się, że po prostu będzie sito z tej szklarni. Pomidory na zewnątrz zniszczone oczywiście, ale wiatr szalał, lało, grad padał i żadnej wiadomości. Wiadomość przyszła o godzinie około 21, że będą burze. Zagrożenie życia i zdrowia przy takiej burzy jest. I nie dostają ludzie alertu. Mnóstwo ludzi na Łasztowni. Musieli się chować. Gdzie tu jest logika? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Tu na pograniczu chociażby centrum i Niebuszewa, czyli w okolicach radia, ale także bliżej Lasu Arkońskiego, gradu nie było, a tam, gdzie pan mieszka, był. I rzeczywiście około 21 także otrzymałem ostrzeżenie o możliwych burzach z intensywnymi opadami deszczu, a wtedy już było praktycznie po tej burzy. I wyjaśnimy to sobie, skąd te opóźnienia pojawiają się czasem w otrzymywaniu przez nas tych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przy naszym telefonie pan Piotr Błaszczyk, szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Proszę powiedzieć, jak to jest, skąd takie opóźnienie w przypadku Szczecina i wczorajszej burzy, która pojawiła się 2 godziny wcześniej nad miastem?
Jeżeli chodzi o te przesunięcia czasowe, tutaj wchodzi w grę tak naprawdę wyłącznie kwestia techniczna, bo mimo tego, że system nazywa się Alert RCB, to nie RCB tak naprawdę wysyła te wiadomości. Wygląda to, ta procedura wygląda w ten sposób, że my tworzymy treść SMS-a i treść takiego SMS-a przekazujemy do operatorów, do tych, którym każdy z nas płaci abonament, czy z których kart korzystamy. I tak naprawdę to ci operatorzy wysyłają do swoich odbiorców takie ostrzeżenie na zagrożonym terenie.
I to znaczy, że to opóźnienie mogło wynikać z błędu czy z niepospieszenia się z tym komunikatem ze strony operatorów sieci komórkowych?
Nie całkiem. Tutaj ponownie kwestia techniczna, czyli przepustowość. Operator też w ciągu minuty, godziny jest w stanie wysłać ileś tych SMS-ów na zagrożony obszar. I oczywiście wszystko zależy od tego, jaki obszar Polski objęty jest takim ostrzeżeniem, bo jeżeli tak jak ma to miejsce dzisiaj, dziś rano wysłaliśmy alert na teren całego kraju, no to oczywiście tych SMS-ów idzie więcej niż na jeden czy kilka powiatów. To oczywiście wpływa na to, że ten czas wysyłki też trwa zdecydowanie dłużej. I biorąc pod uwagę tą wysyłkę w zależności od sieci, jedna sieć może zacząć wysyłkę, załóżmy, z województwa podkarpackiego, druga, inna, może zacząć od województwa zachodniopomorskiego.
A ma pan, panie rzeczniku, informację, o której właśnie do mieszkańców zachodniopomorskiego te informacje, te komunikaty, alerty RCB poszły, ponieważ koledzy, którzy mają w sieci Plus telefony, otrzymali je około 20.30, tak za późno, a w Orange o 21.00.
Tutaj, jeżeli chodzi o tą wysyłkę z wczoraj, ta pierwsza część wysyłki była realizowana chyba koło godziny 15, z tego co kojarzę, a rzeczywiście później w ramach aktualizacji alertu no, o kilka powiatów zostało to rozszerzone. Między innymi było to też województwo zachodniopomorskie.
Czy państwo zamierzacie rozmawiać z operatorami sieci komórkowych, poszczególnych właśnie organizatorów tych połączeń o to, żeby oni jak najszybciej przekazywali te informacje mieszkańcom?
My spotkania z operatorami mamy dosyć regularnie. No, myślę, że przynajmniej raz w miesiącu takie spotkanie odbywamy i omawiamy różne błędy, które się w czasie wysyłki pojawiają. Ale jeszcze wracając do tego wczorajszego dnia, Z tego, co kojarzę, to to rozszerzenie wysyłki alertu powstało po godzinie 20. A z racji tego, że my, no jako niewielka tak naprawdę instytucja, nie mamy swoich ludzi w terenie, my nie prognozujemy pogody, bazujemy na tym, co dostajemy z IMGW. Czyli jeżeli oni prognozują wystąpienie jakiegoś zjawiska, przesyłają do nas taką informację, taki wniosek o potencjalną wysyłkę alertu i na podstawie tego wniosku my dopiero wysyłkę realizujemy.
W Szczecinie lało już o 18.33 i tu też pytanie, państwo otrzymaliście, rozumiem, przed 18.33, przed tymi burzami w Szczecinie już informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak ta sytuacja będzie wyglądać i państwo je niezwłocznie przesłali? Ma pan taki czas, kiedy wysłaliście właśnie po południu te alerty do mieszkańców zachodniopomorskiego?
Nie mam informacji, kiedy wpłynął do nas wniosek, ale z tego, co kojarzę, po godzinie 20 on był realizowany. I proszę wziąć też pod uwagę to, że no burza jest na tyle trudnym do prognozowania zjawiskiem, że bardzo często ma charakter lokalny. To znaczy my jesteśmy w stanie wysłać alert no minimalnie na obszar jednego powiatu. Ale to nie jest powiedziane, no powiat to jest no stosunkowo duży obszar. Nie jest powiedziane, w której gminie, w którym miejscu ten piorun może uderzyć, w którym miejscu grad może rzeczywiście się pojawić. Burza jest najtrudniejszym tak naprawdę z tych zjawisk pogodowych, no zjawiskiem, które prognozujemy.
Jednym z wniosków naszej rozmowy może być też propozycja dla naszych słuchaczy. Są takie aplikacje, jest taka aplikacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która ostrzega przed burzami bardzo skutecznie i dobrze. Czy pan ma uwagi do współpracy z IMGW? Czy tutaj ona jest wzorcowa? Przekazują wam bardzo precyzyjne dane, ale tak jak pan powiedział, przy tym zastrzeżeniu oczywiście, że burza jest zjawiskiem trudnym do przewidzenia i rzeczywiście czasem bywają alerty, a burzy nie ma, ale lepiej dmuchać na zimne.
My z IMGW jesteśmy w stałym kontakcie, 24 godziny na dobę. Jeżeli takie zjawisko ma wystąpić o 3 w nocy, nasi dyżurni i dyżurni IMGW też są w kontakcie. Absolutnie tutaj na współpracę z IMGW nie możemy narzekać. I my jako obywatele, każdy z nas musimy wziąć pod uwagę, że oprócz tego, że dostaniemy SMS-a z ostrzeżeniem, powinniśmy no, oczywiście przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem i no, swoją oceną sytuacji.
Czyli podsumowując naszą rozmowę, pan może mi powiedzieć, o której państwo właśnie zaczęli wysyłać te komunikaty do mieszkańców powiatu tutaj Szczecina, na przykład wczoraj te komunikaty o zagrożeniu burzą, bo my, tak jak powiedziałem, otrzymaliśmy je jako mieszkańcy około 20.30, kiedy już było po wszystkim.
Wydaje mi się, godziny dokładnej nie znam, ale w mojej ocenie było to po godzinie 20.
To za późno.
No to wszystko zależy od skali zjawiska, bo pamiętajmy, że no, sama burza, no też IMGW ma swoje 3 stopnie prognozowania. Pierwszy, drugi, trzeci, ten najstraszniejszy. Nie wiem, jak było wczoraj. Możliwe, że na początku tej sytuacji o godzinie 18-19 IMGW oceniało tę sytuację jako ten pierwszy stopień zagrożenia. Więc w związku z tym i tym, że burza jest dynamicznym zjawiskiem, wcześniej nie było podstaw do takiej wysyłki.
Miejmy nadzieję, że w następnych przypadkach, a pewnie takie nastąpią, bo mamy taki burzowy czas, będzie lepiej i szybciej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Piotr Błaszczyk, szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Kłaniamy się, wszystkiego dobrego, uważajmy na siebie. No i wiemy, dzięki Krzysztofowi Kowalskiemu, naszemu realizatorowi, który patrzy, zerka i widzi, że burza zbliża się do Międzyzdrojów. Prosimy w takim razie informacje mieszkańców, turystów będących właśnie w Międzyzdrojach o informacje, czy dostali ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy wracali do tego tematu, bo zależy nam na bezpieczeństwie. To jest czas reakcji 12.47. Teraz wracamy do sprawy przewoźników drogowych i ich protestów. Pierwszy taki protest odbył się na drodze S3 przy węźle Rzęśnica. To jest tam, gdzie jest rozjazd na Chociwelkę i utrudnił życie, jazdę tym, którzy jechali nad morze, bo na tej nitce właśnie dwujezdniowej jedna nitka była zablokowana przez ciężarówki. Przewoźnicy protestują przeciwko swojej trudnej sytuacji. Uważają, że rozmowy z rządem nie przynoszą żadnych efektów, więc postanawiają blokować różne drogi, przynajmniej części pasów dróg w różnych regionach kraju. No i tak jak powiedziałem, na terenie gminy Goleniów, dokładnie na Estrójce, ten protest odbył się w poprzednią sobotę od 7 rano do godziny 15. My dzień przed tym protestem rozmawialiśmy z burmistrzem Goleniowa, panem Krzysztofem Sypieniem, który mówił o tym, że gmina nie może nie wydać pozwolenia na ten protest. Posłuchajmy.
W żadnym momencie gmina Goleniów nie wydała decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia, dlatego że nie znaleźliśmy podstaw do tego, żeby taką decyzję wydać, więc organizatorzy zgromadzenia, którzy zgodnie z procedurą przekazali nam informację drogą mailową o swoim zamiarze dotyczącym przeprowadzenia akcji protestacyjnej 22 czerwca, przyjęliśmy to zgłoszenie. Niezwłocznie rozpoczęliśmy procedurę związaną z powiadomieniem stosownych służb i w związku z tym, że do momentu upłynięcia 96 godzin przed zorganizowaniem zgromadzenia nie uzyskaliśmy informacji, nie uzyskaliśmy opinii od służb na ten temat, nie wydaliśmy zgody zakazującej.
Czyli pan burmistrz mówi, że nie mógł nie zgodzić się na ten protest na węźle Rzęśnica 21 czerwca i po tej rozmowie zadzwonił nasz słuchacz.
Witam Piotr, jeżdżę często trasą S3 i widzę, jakie są czasami korki na tej drodze. I teraz pytanie do burmistrza miasta odnośnie tej blokady. Czy zagrożenie życia dopiero będzie wtedy, gdy będzie wypadek na tej drodze i ktoś zginie, czy zagrożenie życia jest już wtedy, gdy tworzy się korek? Bo to jest takie rozgraniczenie. A, korek jest, to dobrze, niech sobie stoją, ale w momencie, gdy ktoś wjeżdża z impetem w ten korek, bo nie zauważy i zginie, to wtedy to potraktujecie i dopiero wtedy zakażecie tego zgromadzenia? Dziękuję bardzo.
W nawiązaniu do ustawy o zgromadzeniach, która reguluje ich organizację, należy się wczytać w artykuł 14 tejże ustawy, który mówi, że organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia. Nie ma tu mowy o tym, że może wydać taką decyzję, czyli obligatoryjnie organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia. Kiedy? Kiedy jego odbycie, i tu uwaga, może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Nie wtedy, kiedy będzie zagrażać, kiedy ono zostanie stwierdzone, jak określił na antenie burmistrz Goleniowa, tylko kiedy odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, organ gminy wydaje decyzję w myśl punktu pierwszego tegoż artykułu 14, jeżeli organizowanie zgromadzeń lub jego odbycie naruszają przepisy karne. Nie ma tu mowy o przepisach kodeksu karnego, tylko ogólnie o przepisach karnych. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera przepisy karne dotyczące niedozwolonych zachowań. No niewątpliwie w Prawie o ruchu drogowym blokowanie pasa jezdni podlega przepisom karnym, podlega mandatom, podlega grzywnom. W tym przypadku organizator, blokując pas ruchu, narusza przepisy karne prawa o ruchu drogowego, więc organ gminy jest zobowiązany wydać decyzję o zakazie zgromadzenia.
Tyle nasz słuchacz po audycji piątkowej, ale trzeba też dodać, że ja dzisiaj przed audycją rozmawiałem z panem burmistrzem Goleniowa, Krzysztofem Sypieniem. No i pan burmistrz powiedział, że na to kolejne zgromadzenie, które było i protest planowane na jutro na terenie gminy Goleniów na Estrójce, władze gminy się nie zgodziły, na to organizatorzy, Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych poszło do sądu, ale sąd podtrzymał te niezgodę, czyli podtrzymał opinię burmistrza Goleniowa. Czy tak rzeczywiście było? To pytam naszego gościa. Tym gościem jest pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy rzeczywiście tak było, że w sądzie sąd podtrzymał brak zgody burmistrza na ten protest na Estrójce i państwo przenieśliście się tutaj na ulicę Struga w Szczecinie?
Tak, faktycznie. Mogę to potwierdzić, że sąd podtrzymał ten brak zgody czy zakaz, który wydał burmistrz. My oczywiście dostosowujemy się do wyroku sądu. Sąd zadecydował, że zważył wszystkie za i przeciw tego protestu. I my jako stowarzyszenie podtrzymujemy i w żadnym stopniu nie chcemy tutaj robić czegokolwiek.
A władze Szczecina wyraziły zgodę na państwa protest?
Tak, my zgłosiliśmy protest w Szczecinie. Tutaj będziemy w sobotę zajmować dwa pasy ruchu na drodze wjazdowej do Szczecina, na Struga, na skrzyżowaniu z Goleniowską.
Na wjazdowej, to ważne.
Na Gryfińską, przepraszam. Na wjazdowej i wyjazdowej, tak? Na
aha, ulicy Struga. Wjazdowej i wyjazdowej.
W obu kierunkach, tak? W obu kierunkach.
7:30, 15:00.
Tak. 7:30, 15:00 będziemy w tym miejscu. Staramy się, żeby jak najmniej utrudnień to przyniosło dla mieszkańców Szczecina. Tu mamy pewne ustalenia z policją, jak będziemy się zachowywać, jeśli ten korek będzie coraz większy. Także jeśli chodzi o to, tutaj jesteśmy dobrze przygotowani i współpracujemy ściśle z policją i chcemy, żeby nasz protest po prostu się odbył i żeby było widać go, że jednak przewoźnicy są niezadowoleni z tego, co się dzieje, z tych braków, efektów, spotkań, rozmów wielokrotnych z przedstawicielami i Ministerstwa Infrastruktury i z władzami. Także chcemy też, żeby to było widoczne.
A czego się domagacie tak w skrócie? Tego, żeby wasza działalność była opłacalna, jest coraz mniej opłacalną?
Znaczy generalnie nasza działalność stała się już praktycznie nieopłacalna, bo koszty, zgotowały nam przepisy, które są działają od 22 roku, od lutego 22 roku, podniosły koszty naszej działalności do poziomu tego, że nie możemy na rynkach międzynarodowych, nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami, z przewoźnikami z innych krajów. Tutaj mówimy o Litwie, Rumunii, Bułgarii, ale już zbliżamy się kosztami albo w niektórych przypadkach nawet przekroczyliśmy te koszty, jeśli chodzi o Niemcy. Na pewno jesteśmy bardzo blisko Hiszpanów, także...
Jest coraz trudniej. Panie prezesie, na zakończenie. Jeszcze raz, na którym odcinku Struga będziecie protestowali jutro od 7:30 do 15:00?
Tak, będziemy protestowali od godziny 7:00, bo ten protest jest zaplanowany od godziny 7:00 do godziny 15:00. Taki jest plan. Będziemy na ulicy Struga, skrzyżowanie z ulicą Gryfińską. To jest to skrzyżowanie przy galerii do przodu.
Po jednym pasie ruchu w obu kierunkach.
Będą zajęte dwa pasy ruchu. Jeżeli będzie się tworzył bardzo duży zator, to będzie wprowadzało duże utrudnienia. Będziemy zmniejszać to. Więc tu mamy ustalenia z policją, żeby jak najmniej tym naszym mieszkańcom przeszkadzać w wyjazdach czy wjazdach do Szczecina. No ale niestety, no przykro nam to powiedzieć, ale jakieś utrudnienia będą.
Dziękuję bardzo za tę informację. Pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
25 kilometrów od Szczecina już biją pioruny. Proszę się przygotować, bądźmy ostrożni, uważajmy na siebie. Dziękujemy za dziś, czekamy na poniedziałek. Po 12:00 spotykamy się w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski, Sławomir Orlik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Udanego weekendu.